W zachodniopomorskim mamy sporo ogrodów i parków przy zabytkowych obiektach. W rejestrze zabytków jest wpisanych 671 parków. Chronione są poprzez wpisy do rejestru, plany opieki konserwatorskiej, decyzje wojewódzkiego konserwatora zabytków, a także poprzez prace konserwatorskie mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie zabytkowej roślinności. Jutro w Szczecinie rozpocznie się pierwsza ogólnopolska konferencja pod hasłem Zieleń zabytkowa, architektura, krajobraz, konserwacja. Jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, które połączy architektów, samorządowców, przyrodników, inżynierów i wykonawców zieleni. Organizator tego przedsięwzięcia, Polskie Towarzystwo Dendrologiczne, chce upowszechniać wiedzę na temat aktualnych regulacji, dobrych praktyk dotyczących utrzymywania zieleni zabytkowej i inwestowania w jej otoczenie. A my zapytamy naszych gości, jaki jest stan obecny ogrodów, parków i innych zabytkowych skarbów zieleni w naszym województwie, ale nie tylko w naszym województwie. Co straciliśmy, co uda się uratować i z czego możemy być tak naprawdę bardzo, ale to bardzo dumni. W studiu Ewa Stanecka, prezeska Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Oddziału w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Profesor Marcin Kubus, prezes Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Tomasz Wolender, zachodniopomorski wojewódzki konserwator zabytków. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A przy telefonie Zygmunt Siarkiewicz, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej w Ogrodach Przelewice. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zacznijmy może od tego mojego ostatniego pytania. Z czego my możemy być dumni, jeśli chodzi o to zielone dziedzictwo, my tu w regionie?
No, chyba będziemy dumni, jeżeli będzie ono w dobrym stanie. Ale rzeczywiście jesteśmy województwem, w którym taka ilość obiektów zabytkowych związanych z komponowaną zielenią, bo o takich mówimy, jest stosunkowo dużo. Parki, jak już pani wspomniała, wpisane do rejestru zabytków to jest jedno, to jest tych 671, ale pozostają takie, które są w ewidencji, mają za swoje założone teczki i też występują w gminnych ewidencjach zabytków. Tych nie policzyliśmy, ale myślę, że taka liczba około 800 wszystkich razem to jest bliska tej prawdzie. Nie ma takiej sytuacji u nas, aby któryś z parków raz się zdarzyło, został skreślony z rejestru gdzieś tam w gminie Kamień. Ale to nie wszystko, co dotyczy komponowanej zieleni. Proszę Państwa, mamy odnotowanych w województwie zachodniopomorskim i założone karty ewidencyjne dla cmentarzy. Cmentarzy różnych, komunalnych, rodowych, cmentarzy żydowskich, innych, katolickich, komunalnych. 2465. Jest to naprawdę ogromna liczba, z czego wpisanych do rejestru jest 361. I ten proces ciągle trwa. Tak samo dotyczy to parków. Zajęliśmy się także inwentaryzacją czy ewidencją alei przydrożnych. To jest bardzo trudne zadanie i bardzo kontrowersyjne, bo mamy tutaj zawsze jakby konflikt drogowcy, konserwatorzy, zieleń. Takich alei przydrożnych jest wpisanych na terenie naszego województwa 14. Ale to jest dopiero początek. Nie jest to łatwy do ochrony i do obrony obiekt, taka aleja. Przypominam sobie dużo takich trudnych rozmów dotyczących alei Wolin-Unin. Ale to może na razie zostawmy. No, w każdym razie ta ilość jest naprawdę imponująca. Ale wracając do parków, część parków jest pochodzenia wcześniejszego, czyli XVIII-wieczne. Na ogół są one XIX-wieczne, albo te XVIII-wieczne są przebudowywane w okresie XIX wieku, romantyzmu, na ogrody innego rodzaju. Takie dwa wymienię może. No, znaczy się może jeszcze Siemczyno, resztka została tam takiego pałacowego ogrodu. Świeżno, które no, zachowało swój historyczny XVIII-wieczny układ. I drugi, Starogard Łobeski, który jest nam znany z literatury, z map, natomiast jest przekształcony później w końcu XIX wieku w taki ogród romantyczny. Często też takim elementem składowym, kompozycyjnym są rowy, cieki wodne, stawy. Także to są wszystko obiekty, które no, mają taki swój bardzo złożony, ale niezwykły charakter.
To swoją drogą brzmi niesamowicie, że to może być również zabytek.
Tak.
Na chwilę przeniesiemy się teraz do Przelewic. Porozmawiamy z panem dyrektorem Zygmuntem Sierkiewiczem, ponieważ wiem, że pan wyszedł na moment ze spotkania, w związku z czym dosłownie na chwilę chciałabym porozmawiać o tym, co dzieje się w Przelewicach. Pamiętam taki projekt i może od tego zacznę. Taki projekt, który no, dość kontrowersyjny chyba był, dość dużo się dyskusji przetoczyło, żeby tam tuż przy ogrodzie, przy pałacu zorganizować coś w rodzaju parku dinozaurów. Na szczęście dla otoczenia, dla tego zabytku, zarówno pałacu, jak i ogrodów, ten pomysł upadł i myślę, że spokojnie można nazwać te ogrody przelewickie naszą jedną z większych atrakcji, taką perłą, jeśli chodzi o to zielone dziedzictwo.
Ja bym powiedział szerzej. Cały zespół ogrodu dendrologicznego, pałacu, obszaru przypałacowego i folwarku to jest jedno chyba z niewielu takich miejsc w skali kraju. A jeszcze dodatkowo nasz zespół posiada oranżerię, więc to jest wyjątkowe miejsce w skali naszego kraju. Oczywiście ogród dendrologiczny ze swoją historią już ponad 90-letnią jest tą perłą i tym obiektem najważniejszym. I wymaga szczególnego zainteresowania, nie tylko, że jest chroniony przez konserwatora zabytku, ale również przez ministra środowiska jako ogród dendrologiczny. Mamy przed sobą bardzo dużo wyzwań. Ten pierwszy etap inwestycji pozwolił nam częściowo go zrewitalizować i uatrakcyjnić dla zwiedzających, ale jesteśmy właśnie po zakończonym konkursie na realizację wszystkich obiektów stawowych i cieku wodnego w ogrodzie. I to jest zamierzenie, które chcemy zrealizować w roku przyszłym. Też cały czas z Polskim Towarzystwem Dendrologicznym staramy się szukać takich pomysłów, ażeby uatrakcyjniać tę przestrzeń, bo to jest organizm żywy. On cały czas gdzieś ginie ze względu na straty, czy związane z jakimiś wydarzeniami typu wichury, poprzez suszę, ale też ze względu na wiek, więc musimy to cały czas uzupełniać i modelować. Ale to, co najważniejsze, to jest chyba to, że ogród ma bardzo odpowiedzialnego właściciela, czyli samorząd województwa, więc tutaj myślę, że to bardzo dobrze wróży na przyszłość. Niedawno w naszym ogrodzie odbyło się posiedzenie komisji właściwej sejmiku naszego. Radni bardzo żywo się interesowali tym, co już się wydarzyło, jakie mamy dalsze plany, więc bardzo ja jako dyrektor dość pozytywnie patrzę w przyszłość i myślę, że również ta konferencja pozwoli nam poznać różne problemy i trendy w zakresie gospodarowania ogrodami, zwłaszcza tymi historycznymi. I też będziemy się chcieli w czasie konferencji podzielić naszym doświadczeniem, pokazać to, co się udało już zrobić.
Co się udało zrobić i jakie są, jak rozumiem, kolejne etapy zajmowania się tym miejscem pięknym. I myślę sobie też to, że o tym, że to jest też takie szczególne miejsce, myślę, że to jest też takie wyzwanie dla tego rodzaju miejsc, które są też atrakcjami turystycznymi, gdzie trzeba jakby wyważyć te potrzeby związane z zachowaniem tego miejsca w takim kształcie, w jakim był, no, pielęgnacją i tak dalej, ale też wymogami turystów, którzy tam przybywają i też mają swoje potrzeby.
Tak, to jest bardzo ważne. On musi być interesujący dla każdego odwiedzającego, a tych odwiedzających już mamy tak dużo, że rocznie przybywa ich ponad 60 tysięcy. Też chcemy edukować tych, którzy przychodzą. Z założenia człowiek zakłada ogród po to, żeby cieszył jego oko, zmysły. Ogród jest tworem sztucznym, ale dla człowieka zawsze był bardzo potrzebny. I dlatego ja mówię, on musi być piękny, musi oddziaływać zapachem, wzrokiem, dawać poczucie piękna i to jest bardzo trudne, ale mi się wydaje, że dajemy radę. No i też edukacja związana z ogrodem i ekologiczna i ta przyrodnicza jest równie ważna. Dlatego prowadzone zajęcia w oranżerii są dla nas równie ważne jak sama dbałość o ogród.
Proszę na zakończenie jeszcze powiedzieć, jak się mają pawie.
No, pawie mają się bardzo dobrze. Część korzysta z nowej woliery, ale oczywiście większość woli spać na drzewach. I to zawsze zadziwia ludzi, że widzą, że w okresie już nadchodzącego wieczoru pawie fruwają na drzewa i czekają tak sobie do samego rana.
Proszę pozdrowić pawie. Dziękujemy bardzo. Wiem, że ma pan spotkanie, więc tak troszeczkę tak. Wyrwany troszeczkę z jakichś swoich
zapraszamy jutro na konferencję
obowiązków.
Do rzutu, właśnie. A w piątek do Przelewic.
Tak jest. O tym jeszcze będziemy rozmawiać. Dobranoc. Dziękuję. To był Zygmunt Siarkiewicz, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej w Ogrodach Przelewice. Bardzo długa nazwa. Dziękuję, panie dyrektorze.
Tak, a ja dziękuję.
Witam przybyłego w międzyczasie Bartosza Irydiana, powiatowego konserwatora zabytków w Żaganiu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam państwa.
Rozmawialiśmy tutaj o Przelewicach, bo to rzeczywiście jest taki obiekt, takie miejsce przede wszystkim, magiczne i czarowne, z którego możemy być dumni, które możemy oglądać i o każdej porze roku wygląda ono równie atrakcyjnie, pięknie, jest zadbane. Czy dużo mamy takich miejsc w województwie?
No właśnie nie. To, o co pani pytała, z jakich obiektów możemy być dumni, to jest właśnie jeden z niewielu przykładów takich obiektów, z których możemy być dumni, jeżeli chodzi o utrzymanie, zagospodarowanie zieleni zabytkowej czy zieleni komponowanej w województwie zachodniopomorskim. I to z jednej strony cieszy oczywiście, że samorząd województwa zaangażował się w ten obiekt, ale tych obiektów, jak pani Ewa Stańska stwierdziła, mamy prawie 700, a to jest jeden na te 700. No oczywiście ten aspekt zainteresowania ze strony turystów, publiczności, on tutaj wybrzmiał w słowach pana dyrektora, bo widać, że tego rodzaju obiekty przyciągają zwiedzających, odwiedzających, osoby, które korzystają z tych obiektów jako z obiektów rekreacyjnych. Tu będzie przedstawiony w czasie konferencji przykład parku w Zatoniu, pod Zieloną Górą. Tu kolega z Lubuskiego województwa też na pewno potwierdzi, że jest to rzeczywiście obiekt, który może stanowić właśnie taki przykład zaangażowania też ze strony właśnie samorządu, który pokazuje, jak duże zainteresowanie ludzi później takie obiekty budzą, kiedy ta rewaloryzacja jest przeprowadzona w sposób właściwy. A my w Zachodniopomorskim niestety takimi obiektami za wieloma się pochwalić nie możemy, bo no, jeszcze myśleliśmy o tym, żeby pokazać problematykę związaną z utrzymaniem Parku Zdrojowego w Świnoujściu, który jest jednym z ciekawszych obiektów. To jest proces, który trwa od wielu, wielu lat i on nie jest zakończony. Wydaje mi się, że w Kołobrzegu też Park Zdrojowy nie jest w Połczynie. Tak? To są takie obiekty, które rzeczywiście no, dużym staraniem są utrzymywane samorządów, ale z tym są związane konkretne koszta i obciążenie dla samorządów i to też chcielibyśmy poruszyć w trakcie konferencji, że rzeczywiście są to niemałe pieniądze, które są związane z utrzymaniem tego typu obiektów i chcielibyśmy też powiedzieć o tym, gdzie można znaleźć źródła finansowania dla ich utrzymania, bo takich obiektów, które są prywatną własnością, mamy jeszcze mniej chyba, tak, którymi możemy się jakoś pochwalić. To jest park w Krajniku, prawda, panie Ewo? Wiele lat temu tam mieliśmy takiego użytkownika, który się zajął tym obiektem w Dzwonowie. No tam niestety troszkę sytuacja się skomplikowała, jeśli chodzi o sprawy własnościowe, jeśli chodzi o ten obiekt, ale park został rzeczywiście niewielkich rozmiarów, ale został doprowadzony do takiego stanu, który był zadowalający. Chełm Dolny bodajże
tak,
też.
Święciechów.
Tak, więc jest troszkę tych obiektów.
A Dolina Miłości?
Dolina Miłości nie jest obiektem prywatnym, ale tam też rzeczywiście historia zmiany opiekunów tego obiektu jest bardzo ciekawa. Ona by wymagała być może odrębnej audycji, bo to też pokazuje, jak duże problemy i jak wielkie koszta są związane z utrzymaniem tego typu obiektu. No i stowarzyszenie, które opiekowało się z różnymi efektami. Ja uważam, że jednak do pewnego stopnia zadowalającymi, do pewnego momentu tym obiektem no, nie sprostało jednak wyzwaniom. Mhm. Także tu też te problemy istnieją i to dlatego też właściwie konferencja została zorganizowana, żeby próbować te problemy jakoś rozwiązać.
Tomasz Wolender, zachodniopomorski wojewódzki konserwator zabytków, poniekąd wywołał już pana do odpowiedzi. Proszę opowiedzieć o tym miejscu, o którym mówił pan Wolender. Też w kontekście tego, co się takiego wydarzyło, jaki jest przepis na sukces?
Przepis na sukces nie jest prosty. Sytuacja, która miała miejsce w Zatoniu, który teraz jest dzielnicą Zielonej Góry, no akurat miało na tyle szczęścia, że no miasto jakby wchłonęło tutaj tą gminę zielonogórską, wiejską i ten park znalazł się na terenie miasta.
I pojawiły się pieniądze.
Nagle okazało się tak, że miasto w swoich granicach ma pałac, ruinę pałacu oraz piękny park z przepiękną historią, która jest związana z Dorotą Talleyrand, która oprócz tego, że mieszkała w Zatoniu, później przeprowadziła się i mieszkała już w Żaganiu. W Żaganiu też mamy piękny park. Ten park w Zatoniu jest cały czas własnością Lasów Państwowych. I kiedy jeszcze byłem pracownikiem właśnie u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i przyjechałem na kontrolę tego parku, to no, stan był bardzo niezadowalający. Czyli te samosiejki, ta trawa po prostu po pachy, można powiedzieć. I pan nadleśniczy powiedział, że oni jako Lasy Państwowe, oni nie mają środków na konserwację zabytków, na ochronę zieleni, na rewitalizację jakichś tutaj tych założeń parkowych. I w tym momencie doszło do porozumienia właśnie między miastem a lasami państwowymi. Miasto Zielona Góra weszło we współpracę transgraniczną ze Związkiem Parków Użyckich i razem z Branic pozyskali środki. Podczas tych prac rewaloryzacyjnych park powiedzmy, odzyskał swoją dawną świetność. Nie wszystkim też do końca się to podobało, bo wiadomo, że ta zieleń historyczna, ona była już w jakimś tam stopniu zarośnięta przez tą nową zieleń, więc trzeba było naprawdę wyciąć bardzo dużo drzew, żeby odsłonić te właśnie te aleje, te łąki, bo to park krajobrazowy, więc on miał jakieś tam swoje miejsca historyczne.
I ludziom po ludzku było żal po prostu tych nowych drzew.
Tak, dokładnie. No wiadomo, że te same prace wyglądają koszmarnie, kiedy tam wjeżdża ciężki sprzęt, jeżdżą koparki, są robione na nowo ścieżki i tak dalej. No ale efekt, że tak powiem, przerósł mieszkańców tej podzielnogórskiej wsi, czy teraz dzielnicy Zielonej Góry, bo w weekendy tam są po prostu tłumy. Te miasto Zielona Góra poprowadziło tam też ścieżkę rowerową i jadąc tam rowerem naprawdę jedzie się w korku. Nie ma gdzie zaparkować. Mieszkańcy narzekają, że...
Korki rowerowe?
Tak. I samochodowe również, tak? Żeby mieszkańcy po prostu mają problem, żeby dojechać do swoich mieszkań, do swoich domów, bo jest tak dużo turystów, którzy chcą po prostu zobaczyć to, nie? Także tutaj naprawdę jest duży efekt, jest naprawdę co oglądać, ale ta praca, to tutaj Jarosław Skorulski, który będzie miał swój wykład chyba w piątek w Przelewicach, tak? Będzie o tym opowiadał. Tam też zaangażowała się w to fundacja, która jakby cały ten trud prowadzenia, zagospodarowania tego, utrzymania później tej zieleni, bo też znam takie przypadki, że, gdzie duże pieniądze poszły na rewitalizację parku dworskiego, gdzie tej infrastruktury już, tej architektury tam nie zostało za dużo, została tak naprawdę tylko ta zieleń i miejsce jakby po jakimś tam dworze czy pałacu. Dwa lata po rewitalizacji po prostu to miejsce wygląda źle. Te ścieżki z tej nawierzchni mineralnej zarosły, te jakieś tam labirynty, które zostały odtworzone, nowe nasadzenia pousychały. Więc zieleń, no niestety to nie jest tak jak zabytki nieruchome, tak jak architektura, że przeprowadzi się po prostu zabieg renowacji raz na 30 lat i mamy spokój, bo dach nie cieknie, elewacje są zrobione, tak? Zieleń i parki są po prostu żywymi tworami, nad którym ta bieżąca konserwacja, ta bieżąca pielęgnacja i ten nakład ludzi, bo tam są jednak prace od wiosny do późnej zimy, tak? Czy do późnej jesieni. No może ta zima jest takim okresem, kiedy można planować, co tam jeszcze będzie można zrobić, nie? Także tutaj naprawdę duże zaangażowanie właśnie stowarzyszenia przyniosło naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawy efekt, więc zapraszam do Zatonia, do Żagania oczywiście też i do Parku Japońskiego w Iłowej, który też jest bardzo ciekawy.
Dziękujemy za zaproszenie. Tak pan zachęcił, że ma się ochotę natychmiast jechać. Tym bardziej, że jesienią pewnie to wygląda zjawiskowo. Panie profesorze, tutaj w ogóle z tej naszej rozmowy już się wyłoniły pewne takie rzeczy czy sprawy szczególnie ważne. Pieniądze. Niestety. Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, ale one są niezbędne do wszystkiego. I też rodzaj dobrej woli i porozumienia różnych instytucji, różnych podmiotów, które mają wpływ na dane miejsce. Jeśli one potrafią się jakoś dogadać, porozumieć, to może być dobrze. Ale co jeszcze jest potrzebne, żebyśmy naprawdę byli dumni z tych miejsc?
No, problem jest faktycznie, tak jak moi przedmówcy powiedzieli, bardzo złożony i no, prawda jest przykra, że pewnie dla większości, a może się mylę, mam nadzieję, parków zachodniopomorskich, jednak to rekwiem powoli zaczyna tutaj no, przesądzać sprawy ich dalszego istnienia.
A może potrzebna jest Jesire, dzień gniewu, tak? Żeby w końcu...
Myślę tak, że...
Nie wiem, może też jakiś ruch społeczny.
Ja właśnie mam nadzieję, że ta nasza
ludzi.
Konferencja będzie taką konferencją, która zainspiruje i stworzy pewne ramy do dalszego działania. Mamy podczas konferencji spotkałem się osoby, które jakby działają w różnym zakresie na rzecz tych parków, ale często mają troszeczkę odrębne wizje albo nie potrafią skorzystać z pewnych materiałów, które funkcjonują, bądź też po prostu kompletnie też bywa nie rozumieją samej istoty zabytkowych parków i samej ochrony, bo te obiekty są chronione zarówno ustawą o ochronie zabytków, jak i o ochronie przyrody. Mamy nadzieję, że ta konferencja będzie bardzo w tym zakresie ożywiona. Wszystko na to wskazuje, bo jak liczyliśmy, ponad 300 osób będzie brało udział z całej Polski.
I właśnie
Polski.
Z bardzo różnych środowisk.
Bardzo
prawda?
Różnych środowisk, bo są tam oprócz konserwatorów zabytków, również architekci krajobrazu, architekci, projektanci, również właśnie pracownicy administracji samorządowej, zarządcy terenów. Więc tutaj myślę, że tych wątków będzie bardzo dużo, tym bardziej, że zaprosiliśmy też z całej Polski 14 no, wysokiej klasy prelegentów, którzy będą podejmować w 3 panelach właśnie problematykę utrzymania parków w sferze zabytków, w sferze ochrony przyrody, bo na to też musimy zwrócić uwagę, że te parki okazują się bardzo ważnym elementem ekosystemowym, tworzącym te właściwości klimatyczne danych regionów. No i też to, co pani redaktor wspomniała, ta sama chęć poznania wartości tych parków i włączenia ich w taki produkt turystyczny naszego regionu, żeby one też mogły służyć mieszkańcom w kontekście po prostu również utrzymania prac zarobkowych. Także to są sytuacje wielowątkowe. Myślę, że jutro i przez kolejny dzień ta konferencja będzie bardzo ożywiona i liczymy też na to, że te wnioski będą konstruktywne i no, przysporzą tutaj tym naszym obiektom, no, dadzą tą szansę na dobrą przyszłość.
Zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo tutaj pan Bartosz Idrian mówił o tym, że w Zatonie jeszcze jest kwestia, czy też taką, jak rozumiem, dodatkową sprawą jest historia tego miejsca. To, kto tam mieszkał, jego historia, coś, co sprawia, że chcemy eksplorować to miejsce także ze względu na tych ludzi, którzy tam kiedyś mieszkali. I tak się zastanawiam nad tym na przykład parkiem i tym miejscem, które jest związane z taką postacią, którą wydobyliśmy trochę z mroków niepamięci, ale tak, chodzi mi o Elisabeth von Arnim, bo to jest taka postać, która powróciła, między innymi dzięki nowemu tłumaczeniu książki Elisabeth i jej ogród, ale miejsce, w którym ona mieszkała przez przecież długie lata, pozostaje, no, tak delikatnie mówiąc, mocno zapuszczone.
I zapadła cisza. Faktycznie.
Ale coś wiadomo na ten temat?
To znaczy, ogród jest w rękach prywatnych. Po pałacu czy dworze, w którym mieszkała pani Elisabeth, została tylko kupka gruzu.
Tak, taki
natomiast drzewostan jest w dobrym stanie, jest absolutnie, jego granice są czytelne, ale pojawił się nowy właściciel, który w parku chce coś wybudować. No i tutaj pracując razem z panem architektem, mówił, nie, ja chcę tylko postawić tutaj domki dla tych nowych właścicieli, a zieleni nie będę ruszał. Więc sytuacja powinna być odwrotna. Najpierw robimy inwentaryzację zieleni, przygotowujemy całą analizę kompozycji, prawda? Przygotowujemy wszystkie materiały, które są niezbędne do tego, żeby nie zaburzyć kompozycji tego znakomitego parku, który pani Elisabeth opisuje z wielką, polecam książkę, jeżeli ktoś nie czytał, razem ze swoim ogrodem różanym. I teraz gdzie te domy postawić? No, pałacu nie ma, prawda? No zobaczymy, nie wiem jak się sprawa potoczy, w każdym razie rzeczywiście tutaj nastąpiło odwrócenie sytuacji. Najpierw robimy domki, a zieleń niech sobie czeka, a nie, a w wypadku obiektu zabytkowego najpierw prowadzimy wszystkie sprawy związane z analizą, prawda, z oceną stanu zdrowotności całego drzewostanu, w jakim stanie jest drzewostan, jak widoczna jest jego kompozycja, jak czytelna, jak przebiegały ścieżki, a potem dopiero w to miejsce wkładamy coś, co by ożywiło ten park, bo rzeczywiście jest to też takie wyzwanie współczesne, co zrobić z tymi parkami, które nie mają już swojej architektury, nie mają tego centralnego miejsca, tego punktu kompozycyjnego.
Wokół którego jest życie.
Funkcjonalnego, funkcjonalnego.
Funkcjonalnego, tak.
Funkcjonowały jako domy. Otoczenie
tak, oczywiście.
Szlacheckich rezydencji.
Tak, czy otoczenie... Tak. I to jest też takie wyzwanie współczesne, jak je zagospodarować i w jaki sposób przywrócić im tę dawną funkcjonalność.
Tak, ja myślę, że tutaj takim dobrym przykładem tego, co mówi pani Ewa, tworzenia parku i potem nadania mu funkcji, które nie zakłócają jego kompozycji historycznej i utrzymują to genius loci, tego ducha miejsca, mhm, jest na przykład podszczecińska ostoja, którą 3 dni temu została oddana do użytkowania jako park gminny kultury, mhm, jako obiekt kultury i sam dwór, w którym już są miejsca noclegowe, odbywają się różne spotkania stowarzyszeń z gminy i nie tylko. I ten park, który jest mały, ale też ma swoją ciekawą historię i ta historia jest opiewana, ma swoje żółwie w stawie, ma bardzo piękne altany, no będzie służył mieszkańcom gminy Kołbaskowo i gmin ościennych, a takich miejsc jest niestety mało. Gminy no, troszkę boją się inwestować w tereny parkowe. Mają dużo, ja wiem, że mają dużo takich potrzeb też podstawowych, ale naprawdę te potrzeby związane z obiektem kultury, przyrody, edukacji ekologicznej dla różnych kategorii wiekowych często nie doceniamy, często zastanawiamy się, po co tyle pieniędzy zostało wydane, ale to naprawdę w latach jest ten pozytywny efekt.
No pamiętajmy, to może brzmi jak slogan, ale wydaje mi się, że warto to powtarzać, że każda złotówka, którą wydajemy na kulturę, przynosi kolejne 5 złotych. A przecież to nasze dziedzictwo to też jest przecież przestrzeń kultury. I w niej się poruszamy i nią nasiąkamy, a oczywiście my tutaj, mieszkańcy Szczecina i w ogóle naszego regionu, to lubimy o sobie myśleć, że jesteśmy wyjątkowi. Czy jeśli chodzi o to dziedzictwo, czy też filozofię obcowania z naturą, rzeczywiście jest coś, co wyróżnia nasze województwo, nasz region może w ten sposób, bo to chyba bezpieczniej by było w ten sposób powiedzieć.
No myślę, że tak. To znaczy to, o czym mówiliśmy, ta liczba tych parków świadczy o tym, że rzeczywiście jesteśmy zielonym województwem, ale to nie tylko w zakresie tej powierzchni, którą administrują lasy państwowe, ale też w zakresie tej właśnie zieleni komponowanej, która no, jest coraz bardziej, jak tu koledzy wspomnieli, przekształcana przez sukcesję przyrodniczą. Te układy zieleni komponowanej coraz bardziej się zacierają, przekształcają, ale jest ich stosunkowo dużo. I to, że one są objęte w jakiś sposób ochroną konserwatorską, co nie zawsze niestety idzie, czy w większości przypadków nie idzie z opieką, bo to są dwa różne zakresy, no to powoduje, że one jednak nie znikają, bo być może by w większym stopniu znikły, gdyby tej formalnej, prawnej ochrony konserwatorskiej na nie nie nałożono aktami administracyjnymi. No, to, o czym Państwo mówili przed chwilą, czyli próba czy pomysły na to, jak zagospodarować te obiekty w sposób nowy, to rzeczywiście jest bardzo częsty przypadek, ponieważ one są również z tych względów no, właśnie przyrodniczych, często bardzo atrakcyjne, jeżeli chodzi o tereny inwestycyjne, zwłaszcza jeżeli chodzi o obiekty, które były zlokalizowane nad jeziorami, nad jakimiś miejscami, które są turystycznie atrakcyjne w tej chwili. Jest taki trend, który zauważamy od wielu lat. Próby podzielenia tych obiektów, lokalizacji tam domów rekreacyjnych, jednorodzinnych itd., itd. Co jest troszeczkę paradoksalnym działaniem, bo niestety poprzez tego typu inwestycje możemy doprowadzić do tak naprawdę utraty wartości przez te obiekty. To taka tendencja, którą też zauważamy przy okazji infrastrukturalnych inwestycji, które związane są z lokalizacją ścieżek rowerowych czy dróg rowerowych. Tak, mówiąc to już bardziej fachowo, bo niejednokrotnie spotykamy się z sytuacjami, gdzie te drogi rowerowe są wzdłuż alei, które są atrakcyjne, prowadzone, natomiast wiąże się to z koniecznością wycinki tych alei, albo przynajmniej jednego szpaleru z jednej strony i automatycznie tracimy ten walor, tą atrakcyjność, dla której ta inwestycja jest w takim, a nie innym miejscu zlokalizowana. Więc rzeczywiście czasem nie podchodzimy do tego racjonalnie. To się wiąże być może z brakiem właściwego rozpoznania tego zasobu, bo ta liczba tych obiektów jest ogromna, ale też Państwo zwrócili uwagę na to, że to są obiekty żywe, tak? To znaczy to nie jest tak, że my możemy zrobić tą dokumentację raz na ileś lat i już, i wiemy wszystko o tych obiektach, bo była rzeczywiście taka akcja w latach 70., 80., pani Ewa to potwierdzi, bo korzystaliśmy tak przez wiele lat w pracy w urzędzie z tych dokumentacji i dalej z nich korzystamy. Tylko, że one naprawdę już są w tej chwili w wielu wypadkach nieaktualne. Tak. Ponieważ raz, że powypadały te drzewa, tak? Dwa, że rzeczywiście nastąpiła ta sukcesja przyrodnicza. Trzy, no rzeczywiście niekiedy nie było dobrze rozpoznanych granic tych obiektów. Więc mamy mnóstwo w tej chwili kłopotu związanego z tym, że konieczna jest aktualizacja tej dokumentacji.
Kłopoty z bogactwem, nie?
Tak, tak, tak. No to są takie podstawowe problemy, o których też między innymi będziemy mówili na tej konferencji, bo jeden z referatów będzie dotyczył wykorzystania materiałów kartograficznych przy projektowaniu projektów rewitalizacji czy rewaloryzacji obiektów zabytkowych, zieleni zabytkowej, więc no, tych problemów jest mnóstwo i oczywiście ta nasza konferencja tych problemów nie rozwiąże. My sobie tak myślimy, że to może będzie pierwsza konferencja, tak jak jest napisane w tytule, że to jest pierwsza ogólnopolska konferencja i że Szczecin stanie się faktycznie takim miejscem, do którego uczestnicy będą wracać. Jak zauważyliśmy, to zainteresowanie konferencją było ogromne i uczestnicy przyjeżdżają z całego kraju. Z Białegostoku też mamy, prawda? Tak. Panie profesorze, zarejestrowanych uczestników. Olsztyna. No więc no, właśnie. Więc rzeczywiście tych wydarzeń nie jest za wiele, które wokół tej problematyki się jakoś
i jeszcze tak szeroko potraktowanych, bo tak, wydaje mi się, że to jest właśnie siła też tej konferencji. Mam nadzieję, że w związku z tym to twórcze poruszenie, spojrzenie z różnych perspektyw na ten problem może przynieść jakieś realne wnioski dla wszystkich, niezależnie od tego, w jakim rejonie mieszkają. Myślę, że jeśli mówimy o tym zielonym dziedzictwie tutaj, to też jest chyba taka dbałość o wyjątkowe odmiany, wyjątkowe gatunki, często egzotyczne. To no, mamy w spadku po naszych poprzednikach i to chyba mamy wspólne z województwem lubuskim.
No tak, to jest ten element, który no, bardzo mi leży na sercu, ponieważ dla dendrologa właśnie te unikalne gatunki pochodzące z różnych regionów ziemi i uprawiane, nie mówię o takich popularnych odmianach, które są uprawiane w szkółkach i znajdują się w wielu ogrodach i też są na swój sposób potrzebne, cenne, ale właśnie te takie perełki dendrologiczne w parkach jeszcze rosnące, to jest ta wartość, no, którą powinniśmy bardzo dbać. Bardzo dbać i starać się dalej je no, rozmnażać z tej puli genowej, która jest. Myślę, że to są bardzo istotne elementy. No niestety jest tak, że ta dbałość nie może być taka natura. Musi być stała. Gdyby były takie możliwości, takie środki, czy samorządowe, czy rządowe, dotyczące właśnie włączenia takich programów dla gmin zainteresowanych, to myślę, że to by był bardzo dobry element. Będziemy mieli też na konferencji przedstawicieli z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ochrony Środowiska. Liczymy też na to, że te głosy dojdą tam wyżej i w jaki sposób no, tutaj te obszary zostaną w sposób taki systemowy zagospodarowany. Mamy tyle parków na przykład pod jurysdykcją KOWR-u, Krajowego Ośrodka Rolnictwa. Dokładnie. Będą też przedstawiciele tych instytucji. Cieszę się, że będą też przedstawiciele firm, które realizują te inwestycje parkowe, bo tutaj też chcielibyśmy no, przedstawić ten właściwy warsztat postępowania z obiektami zabytkowymi, tak jak mówił pan konserwator, żeby jednak ten sprzęt ciężki w miarę możliwości, chociaż nikt nie ma złudzeń, że bez tego sprzętu nie uda się zbudować parku, ale w jak najmniejszym stopniu szkodził drzewom. Mhm. Także to będzie naprawdę, przy te godziny będą bardzo efektywnie jutro wykorzystane te tematy.
Panie konserwatorze, z jakimi nadziejami, oczekiwaniami przyjechał pan na tę konferencję? Co pana najbardziej interesuje? Bo to jest rzeczywiście szeroki zakres. Tam przeglądałam właśnie te zagadnienia, które będą podejmowane, te tematy i to rzeczywiście jest całe morze różnych perspektyw.
Dokładnie. Tematów jest dużo, bo jest dużo problemów, bo zabytkowa zieleń to nie tylko te parki przypałacowe czy dworskie, którymi się można pochwalić i ładnie je zrewitalizować, pokazać, ale to też ta zieleń właśnie w ciągu dróg, nie wiem, krajowych, wojewódzkich, czy powiatowych, czy gminnych, które tworzą właśnie aleje czy szpalery. Nie zawsze ta zieleń jest rozpoznana i też nie do końca jest chroniona, bo nawet takie ujęcie alei do wojewódzkiej czy do gminnej ewidencji zabytków nie chroni tej zabytkowej zieleni tak naprawdę, ponieważ ustawodawca w ustawie o ochronie przyrody nie przewidział tego, że wycinka drzew, które jest ujęta właśnie w tej ewidencji, będzie wymagała jakiejkolwiek w ogóle konsultacji z konserwatorem. Nie? Inaczej ma to miejsce przy zieleni, która jest wpisana do rejestru zabytków, gdzie wtedy już przed wydaniem tej decyzji, czy to w ogóle konserwator wydaje decyzję o wycince, czy też o sprzeciwie, żeby po prostu tą zieleń zachować, czy tam dalej ją pielęgnować i konserwować. Także tutaj są też cmentarze, jest właśnie ta zieleń miejska, są parki miejskie, samorządy generalnie może i by znalazły środki na pielęgnację tej zieleni, ale brakuje firm, brakuje dendrologów, brakuje tutaj architektów krajobrazu, osób z doświadczeniem, z takim wyczuciem tak naprawdę tej zieleni i z doświadczeniem do pielęgnacji, właściwej pielęgnacji tej zieleni. Mam nadzieję, że tutaj podczas tej konferencji właśnie, gdzie tutaj te grono specjalistów, ten wachlarz jest tak naprawdę bardzo szeroki z różnych dziedzin, że to będzie taka fajna platforma właśnie do wymiany tych doświadczeń i no, dla mnie też jako dla właśnie powiatowego konserwatora, który pracuje na ustawie o ochronie przyrody muszę wydawać te zgody bądź też odmowy na wycinkę tej zieleni, czy też na pielęgnację, czy też dawanie jakichś wytycznych właśnie konserwatorskich dla administratorów, czy cmentarzy, czy właśnie czy tej zieleni miejskiej, czy parków, czy też właściwego rozpoznania, nie? Dlaczego na przykład jakieś drzewo usunąć, tak? Jeżeli argumentacja jest taka, że ono ma dziuplę, nie? Czy tam jakieś wypróchnienie. No ale te wypróchnienie może tak naprawdę to drzewo może funkcjonować z tym wypróchnieniem jeszcze przez następną, nie wiem, dekadę albo dwie, tak? Tak. Natomiast zarządca, nie wiem, drogi boi się, że, nie wiem, przyjdzie wichura i to drzewo się przewróci, nie? No, trudna to jest w ogóle praca, nie? Przy zieleni, bo nie jest łatwa diagnoza jakby tego problemu. Mam nadzieję, że tutaj właśnie podczas tych dwudniowych obrad, podczas tej dwudniowej konferencji, chociaż część tych moich problemów, których naprawdę jest dużo, bo to jest, tak wydaje mi się, że taka dziedzina trochę zepchnięta jakby w kąt, że każdy to jakby odpycha od siebie. Samorządy zazwyczaj robią przetargi na pielęgnację zieleni. Wygrywa to firma, która niekoniecznie ma właśnie to doświadczenie, czy ma też wśród swoich pracowników osoby, które tak naprawdę mają to wykształcenie związane z fachową pielęgnacją zieleni, nie? To jest bardzo ważne.
Marta. Ale to jest też niesamowite, że pan tak odważnie mówi o tym, że ma wiele wątpliwości, że to nie jest takie zero-jedynkowe zawsze, że tu naprawdę trzeba głębokiej wiedzy z wielu dziedzin, a i tak można popełnić błąd.
Dokładnie. Dużo łatwiej jest z architekturą, bo nie wiem, przyjdzie konstruktor, napisze opinię, tak? Nie wiem, wymieni się rynne, czy też załata się tam dziurę w dachu i budynek jest zabezpieczony. Natomiast z drzewami bywa różnie, nie? Czasami nawet te, które nie dają jakichś tam specjalnych oznak, przychodzi jakiś taki niespodziewany wicher i to drzewo się przewraca i okazuje się, że w środku było puste. No ale kto mógł przewidzieć, że to drzewo jest puste? Więc jakby taka właśnie rozpoznanie tej zieleni, nie wiem, robienie jakichś ekspertyz, inwentaryzacji tej zieleni, tak? Żeby po prostu najpierw zdiagnozować, a później jakby no, szukać jakby rozwiązania, nie? A jako, że tak powiem, praktyk, jeżeli chodzi o rozpatrywanie wniosków o usuwanie zieleni, no często bywa tak, że po prostu lecą liście, rynny się zapycha, elewacja jest zacieniona, tak? Żołędzie spadają na samochód, nie? Później się tam obija. No, są bardzo absurdalne, nie wiem, to podejście jest takie trochę... No, drzewa nie rosną tak naprawdę szybko, tak? Rosną bardzo powoli, a wycinki no, następują no, błyskawicznie, tak?
Tam w tym zestawieniu różnych tematów zauważyłam, teraz oddałam w dobre ręce, pewnie teraz nie znajdę, panie konserwatorze, więc, ale dziękuję. Była rzecz, która mnie szalenie zadziwiła. A tak, to jest to. A mianowicie park przy domu urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, studium ratowania obiektu po niewłaściwie przeprowadzonej rewaloryzacji. To jest też niesamowite, że takie miejsce, i tu mówimy o dziedzictwie kulturowym, i tu mówimy o jednak bardzo dużych pieniądzach, które są właściwie do wykorzystania, i też można popełnić błąd, jak rozumiem.
No oczywiście, dowiemy się pewnie jutro, jak szczegółowo ten problem wyglądał, ale no, potencjalnie takie sytuacje się zdarzają. Znaczy zawsze o tym mówimy i to jest takie powtarzające się stwierdzenie, że bieda konserwuje. No w przypadku zieleni niekoniecznie. Muszę powiedzieć, że niekoniecznie, bo jednak te podstawowe zabiegi bieżącego utrzymania są absolutnie w przypadku tych obiektów konieczne. I tutaj z wypowiedzi kolegi z Żegania no, wynikało, że wracamy do punktu wyjścia, znaczy do tych problemów związanych z takim bieżącym zarządzaniem tą zielenią, gdzie też musimy mieć zapewnione środki ze strony tego utrzymującego. Ja nie chcę tutaj wrzucać jakiegoś kamyczka do ogródka zarządu szczecińskiego zielenią, no bo jesteśmy w mieście, które też się szczyci tym, że jest miastem zielonym, ale tak naprawdę, jak pani zapytała, czym się możemy pochwalić, no to gdybyśmy mieli jeden park kompleksowo zagospodarowany i utrzymany w odpowiedni sposób pokazać tym uczestnikom konferencji, to mielibyśmy z tym pewien problem, bo pokazujemy, owszem, fragment Parku Kasprowicza jako obiekt, który możemy zwiedzić, tak? Moglibyśmy pewnie pokazać
Różankę. Proszę nie słuchać. Proszę
Moglibyśmy
nie słuchać,
pewnie pokazać Różankę.
Zwracam się teraz do naszego gościa. Przepraszam.
Ale już jeżeli chodzi o cmentarz centralny, który będzie też obiektem, gdzie będą zwiedzający, no to już mamy naprawdę tutaj duży problem. Bo to są ogromne powierzchnie terenu, które generują ogromne środki i naprawdę trzeba te środki przewidzieć w budżecie miasta. My chcemy też o tym mówić, że to są obiekty ważne nie tylko ze względu na tą stronę ekologiczną, przyrodniczą, na to, że one są ważne dla mieszkańców miasta, jako obiekty rekreacji, jako te obiekty, no, które są związane ze zmianami klimatycznymi, jeżeli chodzi o potrzebę ich utrzymania. Ale pamiętajmy o tym, że to też są zabytki i to można wykorzystać, tak? Bo na utrzymanie tych zabytków, to o czym mówił pan profesor Kubus, chcemy, żeby były większe środki w budżecie ministerstwa zapewnione i żeby one zostały dostrzeżone jako właśnie obiekty zabytkowe. I to jest, wydaje mi się, bardzo ważna sprawa.
Kończąc, zapraszamy na konferencję, bo można, jak rozumiem, słuchać referatów tego, co się dzieje. Ona się odbędzie w ZUCie, tak?
Odbędzie się na
Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa przy ulicy Słowackiego 17. Myślę, że
Pierwszego dnia.
Ale też będzie udostępniona w postaci nagrania pewnie na YouTube albo innym nośniku.
A drugiego dnia w Przelewicach.
Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli Ewa Stanecka, prezeska Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Oddział w Szczecinie. Dziękuję bardzo. Profesor Marcin Kubus, prezes Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.
Dziękuję serdecznie.
Tomasz Wolender, zachodniopomorski wojewódzki konserwator zabytków.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I Bartosz Idryjan, przepraszam, powiatowy konserwator zabytków w Żaganiu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również, dobranoc.
Dobranoc, nie do końca dobranoc, dobry wieczór w Radiu Szczecin na wieczór, ale to po 21:00, za chwilę u nas wiadomości.